Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wskazał zasady, którymi powinni kierować się ludzie mediów. Powiemy o audiencji dla uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu. Będziemy też rozmawiać z twórcami filmu Tryptyk Rzymski, który dziś wszedł na ekrany polskich kin. W nowy cykl audycji o papieskich uczelniach Wiecznego Miasta wprowadzi nas kardynał Zenon Grocholewski. Na piątkowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy papieską refleksją o miłości, która przywraca prawdziwą nadzieję.
Bóg jest miłość.
Wielki post z Janem Pawłem II.
Świat potrzebuje dzisiaj nadziei i szuka nadziei. Ale czy dramatyczna historia naszego stulecia, wojny, zbrodnicze ideologie totalitarne, obozy koncentracyjne, gulagi, czy to wszystko nie skłania raczej do ulegania pokusie zniechęcenia i rozpaczy? Pascal napisał kiedyś, że poznanie przez człowieka swej własnej nędzy rodzi rozpacz. Aby odkryć nadzieję, trzeba zwrócić wzrok ku górze. Dopiero poznanie Chrystusa, dodaje Pascal, wyzwala od rozpaczy, bo w Nim rozpoznajemy nie tylko naszą nędzę, ale i naszą wielkość. Chrystus ukazał ludzkości najgłębszą prawdę o Bogu i zarazem o człowieku, objawiając Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie. W encyklice o Duchu Świętym pisałem, w swoim życiu wewnętrznym Bóg jest miłością, miłością istotową, wspólną trzem osobom boskim, miłością osobową. Jest Duch Święty jako Duch Ojca i Syna, dlatego przenika głębokości Boże jako miłość. Miłość dar, niestworzony. Można powiedzieć, i w Duchu Świętym życie wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości pomiędzy osobami boskimi, i że przez Ducha Świętego Bóg bytuje na sposób dar. Ta miłość, która jest darem, daje się człowiekowi poprzez akt stworzenia i odkupienia. Dlatego człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Ta właśnie prawda o Bogu miłości staje się źródłem nadziei świata i drogowskazem naszej odpowiedzialności. Człowiek może miłować, ponieważ został najpierw umiłowany. Święty Jan nas poucza, my miłujemy, ponieważ Bóg nas sam pierwszy umiłował. Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na pracę nad rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą.
Po wielkopostnej refleksji przechodzimy do aktualności.
Kierujący mediami winni bronić dobra wspólnego, prawdy, ludzkiej godności i rodziny. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu. Papież zwrócił uwagę na raptowne zmiany w świecie mediów. Podczas gdy prasa zmaga się o utrzymanie na rynku, w szybkim tempie rozwijają się radio, telewizja czy internet. Coraz większe znaczenie mediów elektronicznych zbiega się z ich koncentracją w rękach nielicznych międzynarodowych konglomeratów, których wpływ przekracza granice społeczne i kulturowe.
Niewątpliwie różnego rodzaju media przynoszą wiele pożytku cywilizacji. Wystarczy pomyśleć o wysokiej jakości opracowaniach dokumentalnych i serwisach informacyjnych, zdrowej rozrywce, pobudzających do myślenia dyskusjach i wywiadach. Gdy zaś chodzi o internet, trzeba przyznać, że otworzył on na świat wiedzy i poznania, przedtem dla wielu z trudem tylko, jeśli w ogóle dostępny. Takiemu wkładowi w dobro wspólne należy się pochwała i poparcie. Z drugiej jednak strony łatwo dostrzec, że wiele z tego, co transmituje się w różnej formie do domów milionów rodzin na całym świecie, jest szkodliwe. Kierując na te cienie światło Chrystusowej prawdy, Kościół wzbudza nadzieję. Starajmy się zachęcać wszystkich do stawiania zapalonego światła na świeczniku, by świeciło każdemu w domu, w szkole, w społeczeństwie.
Wielka jest odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży do piękna, prawdy i dobra, stwierdził Benedykt XVI. Media pomogą w tym tylko o tyle, o ile będą promować godność człowieka, prawdziwą wartość małżeństwa i rodziny oraz pozytywne osiągnięcia i dążenia ludzkości.
Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków.
Na ekrany polskich kin weszła dziś filmowa wersja Tryptyku Rzymskiego. Obraz przygotowany został na podstawie poetyckiej medytacji Jana Pawła II. Autorem zdjęć do filmu jest Paweł Śmietanka, który zapowiada, że widzowie zobaczą na ekranie różnorodność obrazów. Od zdjęć archiwalnych poprzez animację trójwymiarową, obrazy plenerowe, aż po oryginalne materiały nagrane kilkadziesiąt lat temu, na których zobaczymy młodego księdza Karola Wojtyłę.
Pierwsze zdjęcia takie próbne, czy zdjęcia, które mieliśmy uchwycić charakter ruchu ciała ludzkiego, no, były, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy jakąś taką bardzo trudną próbą, którą wszyscy chyba przeżyliśmy bardzo dzielnie. Natomiast później się to potoczyło, jakby za każdym razem pewne pomysły, które mieliśmy, one się jakoś sprawdzały lepiej lub gorzej. No i oczywiście na końcu tego wszystkiego, nazwijmy to taka zdrowa selekcja i zdrowe zachowanie Marka Ruzara i montażystki pani Bojanowskiej, no wyciągnęły z tych materiałów to, co jest tam najistotniejsze. Czyli to, co tam po prostu się działo w tym obrazie, to, co korespondowało z treścią poematu.
Jestem malarzem i myślę obrazem. To jest dla mnie jakby taki podstawowy sposób odczytywania, a poezja to przede wszystkim jest obraz.
Marek Luzar, reżyser i scenograf.
Tekst tak mocno podziałał na moją wyobraźnię, że obrazy zaczęły się układać w bardzo taką spójną historię. Właściwie to tak dla siebie wczytywałem się jeszcze bardziej i głębiej w ten tryptyk i zacząłem sobie pewne rzeczy rysować. Stworzyłem pewien rodzaj takiego krótkiego fragmentu filmu i wtedy już zacząłem myśleć tak bardziej filmowo. Pracowałem przy filmach, które były bardzo blisko poezji, więc taki sposób patrzenia na krótkie utwory, które zawierały w sobie elementy filozofii, jakieś groteski, odczytywania znaczeń, które były gdzieś tam ukryte pod jakąś powierzchnią, obraz i wyciąganie tego obrazu były dla mnie jakby taką ogromną zabawą. I tutaj w tryptyku jakby ta metoda się sprawdziła, czyli ukryte znaczenia, pewne rzeczy, które nie są jakby wyobrażalne i przekładalne na taki obraz plastyczny, zaczęły się stwarzać i to jest taka bardzo prywatna i osobista wizja i odczytanie fragmentów, a potem już całości tryptyku rzymskiego.
Ta wersja polskiego filmu animowanego właśnie różnymi technikami mieszanymi animacji, bo tam nie tylko rysunkowa jest, przecież też jest niezwykła.
Krzysztof Kolberger, narrator obrazu.
Ja nagrałem 3 lata temu pierwszą jakby taką wersję, do której został ułożony rytm według tego rytmu mojego mówienia, rytm filmu, rytm kadrów, rytm ujęć, sekwencji. No i zdecydowali się, żeby nagrać jakby już pod zmontowany film i gotowy film, nową wersję jakby, to znaczy dojrzalszą o te 3 lata, dojrzalszą o to, co się zdarzyło. Odszedł w końcu Ojciec Święty, pozostawił jakieś słowa testamentu i nie tylko. Co innego dzisiaj niektóre słowa znaczą, kiedy już nie ma Ojca Świętego. Ja też jakby jestem w innym momencie życia i też pewno głębiej i mam nadzieję mądrzej te słowa mówię niż to robiłem kilka lat temu.
Bezpośrednie spotkanie i bycie z tym tryptykiem przez ten czas nauczyło mnie wiele, ponieważ wiele rzeczy zrozumiałem na swój własny taki prywatny sposób. Na pewno to nie jest odpowiedź, na pewno to nie jest jakaś lekcja, ale to są pytania, które funkcjonują w tryptyku, ubrane w obraz, w dźwięk. To jest coś, co jest taką drogą medytacji, bo trudno dawać współczesnemu człowiekowi jakieś gotowe recepty, odpowiedzi. Raczej każdy powinien sam szukać i wyciągać z tego to, na co jest gotowy, bo nikt nie lubi dydaktyki ani gotowych prawd.
O filmowej wersji tryptyku rzymskiego mówili Marek Luzar, Paweł Śmietanka i Krzysztof Kolberger.
Papieskie uczelnie wiecznego miasta.
Eminencja kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże kardynale, obowiązek organizowania seminariów wprowadził dopiero Sobór Trydencki, ale przecież jak powstawały uniwersytety, królową nauk była teologia. Od kiedy można mówić o wyższych uczelniach kościelnych w historii?
To jest bardzo trudno określić jakiś taki okres. Uniwersytety, które powstawały od XII wieku w Europie, właściwie wszystkie powstawały z tych szkół, które były przy katedrach. To były szkoły właściwie głównie dla formacji przyszłych kapłanów. I z tego wszystkie pierwsze uniwersytety w ogóle w Europie powstały na bazie wydziałów teologicznych. Dlatego dokument, który mówi o uniwersytetach katolickich, Ex Corde Ecclesiae z roku 1990, właśnie zaczyna się tymi słowami. Ze serca Kościoła narodził się uniwersytet. Uniwersytet, który zrodził się z Wydziału Teologicznego, zrodził się z troski o właściwą formację duchownych do pracy duszpasterskiej.
To była troska o właściwą formację duchownych do pracy, jednak z czasem to się rozwinęło również na ludzi świeckich i obecnie ta rzeczywistość jest bardzo bogata. Jak to wygląda dziś?
To znaczy trzeba przede wszystkim rozróżnić w dzisiejszym świecie dwa rodzaje uczelni katolickich. Są wydziały i uniwersytety kościelne i wydziały uniwersytety katolickie. To są dwie różne rzeczywistości. Uniwersytety, wydziały kościelne to te, które bazują na objawieniu, które łączą się ściśle z misją Kościoła. Teologia, prawo katolicze, historia Kościoła, filozofia chrześcijańska, czyli to wszystko, co łączy się z misją Kościoła. I te uniwersytety i te wydziały mają własne ustawodawstwo. Tym ustawodawstwem jest dokument, jeden z pierwszych dokumentów Jana Pawła II, Sapientia Christiana. Zresztą bardzo ciekawe, ponieważ Karol Wojtyła, jako członek Kongregacji Edukacji Katolickiej, był członkiem tej komisji, która przygotowywała ten dokument i potem jako papież podpisał. I to są uczelnie, które mogą być tylko zakładane przez Stolicę Apostolską. To znaczy, jeżeli jakaś uczelnia kościelna nie jest założona lub zaaprobowana przez Kongregację Edukacji Katolickiej, nie może dawać tytułów, które mają znaczenie w prawie kanonicznym, które mają znaczenie dla Kościoła. I dlatego tytuły tych uczelni są dawane mocą, autorytetem Stolicy Apostolskiej. Wszyscy profesorzy stali muszą otrzymać od Stolicy Świętej Nihil Obstat. Czyli to są uniwersytety i wydziały kościelne. Coś innego są uniwersytety katolickie. Ich ustawodawstwem fundamentalnym jest dokument z roku 1990, Konstytucja Apostolska Ex Corde Ecclesiae. I te uniwersytety mogą być zakładane nie tylko przez Stolicę Apostolską, ale mogą być przez konferencje biskupów, poszczególnych biskupów, przez różne zakony, przez ludzi świeckich. Te uczelnie mają wszystkie wydziały, od dyplomacji, medycyny, prawa, informatyki, wszystkie wydziały. I tych uczelni w Kościele jest bardzo dużo. Jest ponad 1300 i te uczelnie znajdują się także w krajach, w których katolików jest bardzo mało. Na przykład byłem zaproszony do Tajlandii przez rząd, w którym nie ma żadnego katolika, byłem zaproszony, żeby zwiedzić właśnie uniwersytety katolickie. W tym małym kraju, gdzie katolików jest tylko 1,3%, istnieją 3 uniwersytety katolickie. Uniwersytet katolicki w Tajpej w ostatnich latach się rozwijał w ten sposób, że wzrastał o 1000 studentów rocznie więcej. W tej chwili ma 25 tysięcy studentów. Minister edukacji Tajwanu, który jest niechrześcijaninem, na naszym uniwersytecie powiedział, że jesteśmy pełni zachwytu wobec ideałów Uniwersytetu Katolickiego i prosimy, by jeszcze bardziej rozszerzał tą działalność. Tak samo ostatnio byłem 2 razy w Tajlandii. W Tajlandii katolików jest jeszcze mniej, jest tylko 0,5%, a istnieją w samym Bangkoku 2 uniwersytety katolickie. Uniwersytet Katolicki Assumption University jest jednym z najładniejszych uniwersytetów, jakie w ogóle widziałem. 30 kilometrów poza miastem, potężny kampus, nowoczesne. Wybudowano w środku taki gmach, 29 pięter, wszechnice wiedzy, ma ponad 20 tysięcy studentów i cieszy się ogromną renomą w tamtym świecie. Tylko podczas pontyfikatu Jana Pawła II powstało ponad 250 uniwersytetów katolickich w różnych środowiskach. Czyli to są dwie rzeczywistości, uniwersytety kościelne i uniwersytety katolickie.
Na te 1300 uniwersytetów katolickich specyficzną liczbę stanowią uniwersytety kościelne. Do kogo są bardziej skierowane? Kogo kształcą?
Uniwersytety kościelne głównie są ukierunkowane do przygotowania kapłanów. Z tym, że nie ograniczają się tylko do tego. Na wydziały nasze kościelne, czyli powiedzmy teologii, prawa kanonicznego, filozofii chrześcijańskiej, historii kościoła, pedagogii i tak dalej, uczęszczają bardzo dużo ludzi świeckich, dużo ludzi zakonnych, siostry zakonne. Zależy też od natury wydziału. Na przykład jak tutaj w Rzymie Wydział Teologiczny Auxilium, który zajmuje się praktycznie problemami pedagogiki chrześcijańskiej, czyli chodzi o przygotowanie ludzi do szkół, do kierowania szkołami katolickimi. Oczywiście księży jest bardzo mało, są inni, są siostry zakonne, są ludzie świeccy, którzy tam właśnie się formują do tej pracy, która w jakiś sposób jest związana z duszpasterstwem Kościoła.
Wśród tych uniwersytetów kościelnych szczególne miejsce zajmuje Rzym. Tutaj bodaj jest największa ilość takich właśnie szkół.
Właśnie Rzym charakteryzuje się tym, że gdy chodzi o studia kościelne, jest bardzo szeroki wachlarz wszystkich specjalizacji. Tu można właściwie studiować wszystko to, co się łączy z misją Kościoła, powiedzmy od muzyki, archeologii, nawet powiedzmy arabistyki, islamizmu, powiedzmy z punktu widzenia kościelnego i tak dalej, czyli jest bardzo szeroki wachlarz. A druga charakterystyka tych studiów to jest pewien, bym powiedział, internacjonalizm. Tu są studenci ze wszystkich krajów. Te uniwersytety nie są duże zasadniczo, ale powiedzmy na przykład na takim Gregorianum, który ma tylko 4 tysiące studentów, są studenci z ponad 135 krajów. I podobnie jest w Angelicum, Lateranum, Urbanianum, czyli wielki internacjonalizm, czyli jakiś oddech Kościoła powszechnego. Myślę, że to jest ogromnym ubogaceniem. I studenci, i profesorzy właściwie są z różnych krajów. Kiedy ja studiowałem prawo kanoniczne, pamiętam, nas było 24, a było tylko 2 Włochów. I w czasie całych moich studiów miałem tylko jednego profesora Włocha. A tak byli profesorzy z różnych krajów. I to jest jakimś ogromnym ubogaceniem. Myślę, że te nasze uniwersytety tutaj rzymskie są jedne z najbardziej międzynarodowych. Trudno spotkać uniwersytet, który ma studentów z około 150 krajów, a tu jest bardzo dużo właśnie tego typu uczelni.
Do tego bogactwa będziemy powracać w naszych kolejnych programach z cyklu prezentacji papieskich uczelni Wiecznego Miasta. Bóg zapłać serdeczne. Gościliśmy u eminencji kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.